Moi drodzy, dzisiejszy wieczór przygotowałem już kilka tygodni temu jakiś scenariusz, miałem jakąś wizję tego naszego spotkania. A po prostu wczorajszy dzień jakoś wszystko mi pokrzyżowało, bo miało dzisiaj być w tym teście na chrześcijaństwo, czy myślimy w sobie faktycznie DNA Jezusowe, ale to trzeba było pójść jeszcze głębiej, głębiej w ten grzech, w tę sytuację serca, tej pustyni, grzebać się w tym. I wczoraj albo ja już zmęczony jestem, albo tak zmarzłem, albo faktycznie, szczególnie te dzisiejsze czytania, po prostu jakby Pan by chciał powiedzieć wreszcie do nas wszystkich: stop, już wystarczy. Ja chcę was pocieszyć. Pierwsze słowo, które słyszeliśmy: pocieszajcie, pocieszajcie, pocieszajcie. Ten zaraz to jest w ogóle jakiś taki hope maker. Dla mnie to jest taki hope maker. To po prostu gość, który buduje nadzieję. On nie stoi, on się nie poddaje tym wszystkim innym właśnie ludziom toksycznym, których pewnie my też mamy wielu dookoła, którzy by mówili: biado, narzekaj na to życie. Zresztą my Polacy to w ogóle mamy chyba taką cechę narodową. Ja nie wiem, czy dlatego, że jest taki ciemno, bo jest ten tydzień i cały czas jest ciemno. Nie ma w ogóle słońca. Chyba te witaminy D naprawdę trzeba jeść, bo tylko jak już nawet rozmawiamy z bratem Szenkiem, to po prostu, no gdzie nie pójdziemy, to nawet jakbyśmy najlepszą kawę kupili, czy najlepsze piwo wypili, to będziemy na żartach. Gdzieś nawet z najlepszym przyjacielem, jakoś nie wiem, czy to tak faktycznie tak źle jest, czy coś w nas jest nie tak, że nawet z najlepszym kumplem chcemy porozmawiać o czymś twórczym, ciekawym, rozwijającym, inspirującym, a gdzieś lądujemy właśnie w tych rzeczach, że nie uda się, niemożliwe, jakie to życie jest marne. Myśleliśmy, że będzie tak, skończyło się tak i taka właśnie beznadzieja. A ten Izajasz z uporem maniaka mówi: nie, musisz zobaczyć, że dwa dni temu była pustynia, widziałeś, że ta ziemia była spieczona, pełna tla, skazy. A Bóg obiecał, że będzie mąka. I wczoraj zobacz, wykwitły pierwsze kwiaty, czujesz ten zapach. Te lilie, te róże, te strumienie wód, które się pojawiły. Już myślałem, że one są spokój, przynajmniej dzisiaj. No, a nie, a on dalej, co więcej, zobaczcie kochani, dzisiaj już nie ma tylko tych kwiatów, ale ta łąka jest naprawdę zielona. To są pastwiska, na których pojawia się dobry pasterz. Bóg mówi do nas: ja chcę ukrócić twoje cierpienie. Naprawdę pragnę ulżyć ci w cierpieniu, chcę nieść ciebie jak dobry pasterz. I ten obraz, ja tak wierzę, naprawdę wierzę mocno, że On chce, żeby w każdym z nas został. My, którzy jesteśmy niesieni na ramionach dobrego pasterza. W różny sposób niesieni. I ten dobry pasterz, on już objawia się chyba zanim Logos stał się ciałem. Mówimy o takim etapie preegzystencji. Zanim Bóg stał się człowiekiem, jest taki teolog szwajcarski, Balthazar. On przyjaźnił się z taką mistyczką, protestantką, która potem została katoliczką, nazywa się von Speyer. I ona, będąc przykuta do łóżka, miała takie wizje, jakby Bóg wprowadzał ją do swojego serca, do Trójcy Świętej i pokazywał taki dramat pomiędzy Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, takie napięcie, dialog, kiedy Bóg Ojciec pyta się Syna: Synu, czy Ty pójdziesz? Pójdziesz do nich, zajdziesz do tego jednego człowieka, bo może tylko jeden Cię przyjmie, tak jakby zostawisz te 99, to znaczy zostawisz, czy jesteś gotów zostawić to wszystko, co tutaj mamy, razem ze mną, Duchem Świętym, do pełni szczęśliwości, pokój, oazę życia, źródło życia. I zejdziesz tam do mnie. Święty Paweł mówi w liście do Filipian. Bóg, Jezus Chrystus, będąc Bogiem, nie skorzysta ze sposobności, aby być na równi z nimi, ale ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi i stał się podobnym do ludzi, aż po śmierć krzyżową. I możemy powiedzieć dalej, aż po śmierć krzyżową, aż po chleb, a Kościół prawosławny, czy wschodni powie, aż po deskę ikony. Taka kenoza, do końca, bo tak nas kocha. Bóg tak umiłował świat, ja trzeci rozdział. Bóg tak ukochał świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. I to już się zaczęło w Trójcy Świętej. Ten dobry pasterz wyrusza, aby ocalić każdego człowieka. Pamiętam taką sytuację w Mersie, to jest taka miejscowość pod Tarsem, opracowałem za 3 lata. Kiedyś zrobiliśmy rekolekcję do naszej wspólnoty, to była taka mieszanka. Chrześcijanie, muzułmanie, Kurdowie, jakaś taka rodzina kurdyjska. On już, ten mąż był już chrześcijaninem, 7 dzieci, nieochrzczeni, żona. W Welonie takim kurdyjskim. Ona się strasznie bała tam jechać, bo rodzina groziła jej, że przejdzie na chrześcijaństwo, to pierwsze to ją wydziedziczą, wyrzucą, bo dla Kurdów, bo dla Turków, to rodzina to jest świętość. Tam jak dwie osoby zawierają związek małżeński, to ty się żenisz z wujkami, z ciotkami, z babkami, z trójkami, z całym tym klanem w ogóle. To nie ma tak, że sobie miasto wyjemy. Tam jest po prostu... To jest tłum ludzi i dla nich stracić rodzinę, to jest stracić życie, stracić wszystko. To po prostu taka kobieta to już jest zupełnie skazana na bardzo ciężkie życie. I ona się bardzo tego bała, strasznie się tego bała. Ale pojechała na tę rekolekcję i pytaliśmy potem, czy jest jakieś słowo, jakiś fragment z Ewangelii, który was dotknął, poruszył. I ta kobieta zerwała się na nogi i mówi, bo czytaliśmy fragment Ewangelii świętego Jana, kiedy Jezus mówił do apostołów, że nie nazywam was już sługami, ale nazywam was przyjaciółmi. I ona ze łzami w oczach mówi, on powiedział mi dzisiaj, że jestem jego przyjacielem, czy przyjaciółką. Bo ona do tej pory, będąc w Islamie, była przekonana, że ma służyć, że Bóg chce, żebyśmy mu służyli, żebyśmy byli dobrzy, żebyśmy przestrzegali postu, modlili się, poszli do Mekki i wtedy może zaskarbimy sobie to życie wieczne. A Jezus mówi do apostołów, nie nazywam was już sługami, nazywam was przyjaciółmi. Więc słyszeliśmy wczoraj, to jest przyjaciel, to jest ten, kto kocha to samo, to co ja. Ja kocham to samo, to co kocham przyjaciół i nienawidzę. Dokładnie, to co ja mówię, nienawidzę tego samego, co nienawidzi mój przyjaciel. Czyli mam taki sam stosunek do grzechu, jak mój przyjaciel. Tak samo nienawidzę grzechu, jak moja dziewczyna. Tak samo nienawidzę grzechu, jak mój chłopak. Tak samo kocham piękne, dobre, twórcze rzeczy, jak mój chłopak, moja dziewczyna. Czy moja wspólnota, czy osoba, z którą jestem, czy nawet jeżeli jestem i żyję w samotności, to kocham to, co kocha Jezus, nienawidzę tego, czego nienawidzi Jezus. I ta kobieta po prostu była tak poruszona, że później powoli, też mówię, dziecko po dziecku chrzciliśmy cały ten kurdyjski klan. Kilka miesięcy temu odwiedziłem, to jest taki, wiecie, drużyna piłkarska. Chłopaki porośli, dziewczyny rosną, piękni. I matka uśmiechnięta. Jedno słowo, które usłyszała od Boga, że zmieniło jej życie. Potem inna sytuacja, bo dzisiaj chciałbym powiedzieć o tych rzeczach, które Bóg czyni w naszym życiu, a nie o tych, których nie czyni, bo tak chcesz ciągnąć trochę tego Izajasza. Chciałbym trochę być o tym Izajasz, żeby podzielić się nadzieją, że Bóg naprawdę działa, że to nie są jakieś bajki. Przyszła kobieta, która która chciała pójść do szpitala, żeby usunąć dziecko, aborcję tym razem. Też muzułmanka. Przyszła do kościoła, bo w meczecie jej nie pomogli. Rodzina ją wyrzuciła. Mąż, czy ten facet nieodpowiedzialny, który był ojcem dziecka, po prostu uciekł. I ona zauważyła, ja nie mam pieniędzy, nie mam za co żyć, nie chowam tego dziecka, muszę je usunąć. Więc ja byłem w kościele, sprzątaliśmy czy coś i miałem w ręku tylko obrazek z napisanym Ojcze Nasz. I wtedy przyszedł do głowy, no to może byśmy się pomodlili, jeżeli chcesz, pomóżmy się. Może coś się stanie, nie wiem. I zaczęliśmy tę modlitwę odmawiać. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. I ta kobieta zatrzymała, przerwała tę modlitwę i mówi, co ty powiedziałeś? Powiedziałeś, że On jest Ojcem? Mówi, tak. Jezus powiedział, że ten Bóg, którego wierzymy, ma na imię Ojciec. Ja mówię, to niemożliwe, Bóg nie może być Ojcem. W islamie jest największe bluźnierstwo powiedzieć, że Bóg ma towarzyszy. Że Bóg może wejść z kimś w relację. Nie, to jest gdzieś stworzył mnie. Ja mam właśnie dawać jakąś część, być podsłuszny tym regułom, ale On nie może być Ojcem. I dla mnie to był ogromny szok, więc to módlmy się dalej. Ja tę modlitwę wzięła we mnie i potem zrobiliśmy taki deal, taką umowę, że ona się będzie tą modlitwą modliła. Nie pójdzie do tego szpitala, nie usunie tego dziecka, ale ile będzie mogło, ile da radę, to będzie ten Ojcze Nasz po prostu paciągle będzie odmawiał. I rwała to niebo. Ja jej później nie widziałem, pół roku. Przyszła za 6 miesięcy, ubrana, zadana, z zawiniątkiem w ręku, pokazuje takiego pisklaka, wykryło się dziecko, pisklaka. Ale mówił, ma na imię Yunus, to znaczy delfin. To już wykrywał się pomysła. Bo Turcy tak nazywają swoje dzieci. Nie ma Janków, Maryś, Andrzeju, tylko jest na przykład delfin. Albo kropelka dana, albo wiatr. Gruzga, albo Sawasz, wojna, albo Baryż, pokój. Takie mają imię. I mówił, wie ojciec, ja się tą modlitwą modliłam pół roku. I nawet ten chłop wrócił. I powiedział mi, że on był ślepy, że coś mu otworzyło oczy. Ma takie doświadczenie, prawda? Muzułmanka, to znaczy, że dobry pasterz przewija ramę religii, przechodzi przez struktury widzialne kościoła. Dla niego każdy jest ważny. To teraz mówimy o muzułmanach, mamy takich przyjaciół, ludzi drogich dla nas i myślimy, że no, nie ma szans, żeby się do niego dostał, bo oni tutaj nigdy nie przyjdą, ja powiem mu dobrej nowiny. Nieprawda, tam znajdzie drogę. Kiedy nie było proroków, to Bóg posługiwał się poprzez wizję i sny. Później o tym powiem. Ale o co chodzi? To doświadczenie Boga Ojca, ale kochani, też tak głęboko jestem przekonany, że Bóg także chce dać dla nas, żebyśmy jeszcze raz zobaczyli, że ten Bóg naprawdę jest dobry. Tydzień temu prorok Izajasz, znowu ten budzący, budujący nadzieję prorok, mówi, że Bóg jest jak garncerz. I teraz znowu, udało się, poruszmy wyobraźnię i zobaczmy tego Boga Ojca, takiego wielkiego Boga Ojca z brodą, ogromne takie Boże łapy, które wkłada w glinę, dolewa wody, nie wiem, z Jordanu, czy tam z zalewu, rzędu ze wszystkiego i miesza te gliny. I znowu, nie będę was brał za przykład, wezmę siebie. Macieju, będziesz, nie wiem, 2017 roku w grudniu, głosił rekolekcję na poczekalec, więc zrobimy cię dużego, ciężkiego, żeby cię widzieli, będziesz miał wtedy siwe włosy, niebieskie oczy, tam głos ci się będzie łamał, ale się wzruszał, ale nie martw się, i lepiej, oczy, uszy, ręce, nogi. I się zachwyca i patrzy na mnie, na ciebie, no tak na sklepie, to nie słowo, że to nie ma, ja nic nie powiem. Później mówi Słowo Boże w jednym z psalmów, że Bóg, jest taki piękny psalm, który mówi: utkałeś mnie w łonie mojej matki. Przecież ten Bóg potem odkłada tego człowieka, umywa ręce, bierze szydełko i ze swojej istoty, czyli z miłości, zaczyna tkać. Zaczyna tkać moje serce i wkłada je w moje ciało. Potem tchnął we mnie ducha, że będę żył. I wyznacza mi, że jestem Jego własnością, Jego synem, a Ty jesteś Jego córką. Czy to w tym życiu, czy w następnym. To dla nas jest ograniczenie. On wie, że to tchnął, kiedy się zdecydował na mnie. Nie jestem żadnym przypadkiem, nie jestem żadnym błędem ewolucyjnym, że rodzice wpadli ze mnie, to już nie było wyjścia. Kochani, to są wszystko kłamstwa. To Bóg Ciebie chciał i to Bóg utkał Twoje serce. I dlatego, nawet jeżeli będziesz z najpiękniejszą kobietą świata, z najprzystojniejszym, najlepszym mężczyzną, który się boi Boga, który jest jak, nie wiem, święty Józef, czysty, dobry, odpowiedzialny, on nigdy nie zaspokoi Twojego serca. O tym wiedziała nasza mama, Maryja, i wiedział o tym święty Józef. Jemu było źle z tym, bo był drugi, bo Bóg był zawsze pierwszy dla Maryi. I życzę Ci tego naprawdę z całego serca, abyś w swoim własnym związku powiedziała swoim chłopakowi: Tomuś, Ty jesteś po prostu siódmym cudem świata, ale pierwszy będzie Jezus. On się zdenerwuje. To żaden facet nie chce być drugi. To jest taka konkurencja. Pan Jezus jest czasem taki konkurentów. Mężczyźni też się denerwują, że chodzi do tego kościoła i chodzi. Ale zobacz, jak na później spokojnie. Później w pierwszą sobotę pochodzi ze świeczkami. To panowie jeszcze tego nie wiedzą. Już tacy takie małżeństwa 50-60. Czasem panowie do nas przychodzą, po cichu dziękują nam, bo żona taka po tej pierwszej sobocie, która jest spokojna przyszła. Z tymi świeczkami pochodzi, pośpiewa. No to kościół też ma swoje dobre strony. To tak ma odmówić. Ale nie jesteśmy błędni. Bóg naprawdę zaangażował się w nasze stworzenie. My jesteśmy tylko tymi bardzo często, którzy przynosili do życia. A Bóg jest naprawdę, to On jest Ojcem. I to dzisiejsze słowo też bardzo jest takim odkryciem, że żeby odkryć w Nim jedynego Ojca, to może czasem przykryć dla rodziców takie słowo, że to ja dałem życie, to ja myślę, to ja wstawałem, to ja opiekowałem się moją córeczką. Tak, ale chcę Ci powiedzieć, że masz komfort, że to On i ona, Twoja najbardziej kochana osoba jest w dłoniach Boga. Zaufaj mu, że On tę osobę przeniesie przez życie, a Ty to ważysz i nie zepsuj. Jezus, kiedy zaczął misję swoją, kiedy już był właśnie kształtowany, wiele rzeczy nauczył się od świętego Józefa, od Maryi, kiedy zobaczył, co to znaczy być dobrym ojcem, jakim mężczyzną być, jak traktować kobiety, jak zachowywać się wobec dzieci, jak rozmawiać z ludźmi słabymi, którzy są poranieni, a jak rozmawiać z cwaniakami, którzy wszystko wiedzą. Idzie na Jordan i tam dokonuje się jego, jakby Bóg potwierdza go jako swojego syna. To też jest, kochani, dla nas znak. Tam się otwiera niebo i ty, który masz na imię Jan, Tomasz, Andrzej, Maria, Magdalena. Otrzymujemy to samo imię, przeżywamy to samo, co otrzymał Jezus. Otworzyło się niebo i Bóg mówi do niego: Ty jesteś moim umiłowanym synem. Ty jesteś moją umiłowaną córką. Mam w Tobie podobanie. Podobasz mi się. To jest niezwykle ważne, bo Jezus, On to słysząc, On dostał po prostu benzyny. On dostał takiej siły, że On potem poszedł w to życie, po prostu się nie zatrzymywał. Tam apostoł Jan mówi, że On biegł, On wszędzie biegł. On był taki, no ADHD po prostu tam, jak miał znaleźć człowieka, miał szukać tej owcy, to On nie zatrzymywał się. Nawet jak się modlił, zobaczcie, to nie modlił się w ciągu dnia. Oni spali, ich śpiął ci uczynił, bo nachodziliśmy się. Wstawał w nocy, może o 3 w nocy. I szedł się modlić. Dlaczego szedł się modlić? Mówiliśmy już. Dlatego, że musiał. Nie, bo on kochał właśnie swojego ojca. To był jedyny motyw, dla którego wstawał się modlić. Bo kochał swojego ojca. Chciał się z nim spotkać. To był motyw modlitwy. A nie, że musiał, bo potrzebuje tego, czy co to. Nie, on miał tę głęboką relację. Dobry pasterz cały czas miał te relacje ze swoim ojcem. Jego pytał, co zauważył wczoraj. Odnalazł swój umysł. Bo Jezus wszystkiego nie widział jako człowiek. On pytał, jaki będzie następny krok? Jak ja mam postąpić w tej relacji? Co z tą szkołą? Co z tą pracą? Powiedz mi. I zaczynało się widzieć w nim te wewnętrzne zmysły, o których rozmawialiśmy wczoraj. Ale później mówimy o czymś takim, że Jezus oddaje życie ze swojej owcy. Jezus mówi, ja oddaję życie ze swojej owcy. No kochani, to oddawanie życia widzimy tutaj bardzo mocno. On tutaj się poddał za nas życie, a także stał się dla nas pokarmem. Wiecie, ja ostatnio widziałem chyba na Facebooku taki obrazek. Był konfesjonał i pod był napis. Zmywarka Pana Boga. No dobrze, że nie pralka, wiecie? I to chyba zrobiła jakaś młodzież, ale zobaczyła głowa w Duchu Świętym, już nie wiem, już nawet nie szukamy. No krótko mówiąc, po prostu żenada. To jakbym zabrał ten napis nad Jezusem, Jezus jest król żydowski, i napisał zmywarka Pana Boga. No to w tej zmywarce płynie, to wypłynęła krew z jego serca na miłość boską. Wypłynęła woda z krzyża, z jego serca. I na konfesjonale napisał zmywarka Pana Boga, to jest w ogóle jakiś koszmar, jakaś totalna pomyłka. Chyba, że mamy takie pojęcie o spowiedzi. Że ja muszę się oczyścić, bo moje sumienie mi wyrzuca coś tam i ja dzisiaj czuję się niegodny, aby przyjąć Pana Jezusa. Boże mój, czy my będziemy kiedykolwiek godni przyjąć ciało Pana Jezusa? My nigdy nie będziemy godni przyjąć Pana Jezusa. To nie jest nagroda za dobre zachowanie, przecież wiecie o tym. Nie o to chodzi, że ja neguję, czy krytykuję w jakiś sposób osoby, które często się spowiadają. Ja też miałem takie etapy, że musiałem się spowiadać bardzo często. Ale to nie chodzi o jakiś perfekcjonizm chrześcijański. Niby tak uważać, bo jak ktoś się spowiaduje do piekła. Spokojnie, spokojnie jest na piekło. Pytanie jest inne. Czy idąc do spowiedzi, czyli idąc pod krzyż, tak? Spróbujcie sobie wyobrazić dzisiaj, że ten konfesjonal, czy to spotkanie z kapłanem, to jest podejście pod krzyż i pozwolić się, żeby ta krew mnie obmyła. Czyli chcę wejść jeszcze raz w wodę chrztu, bo chrzest to jest właśnie to. Stanąć pod sercem Jezusowym i pozwolić, by ta krew po mnie spłynęła, by obmyła wszystkie moje grzechy i moje rany, bo to jest sakrament uzdrowienia. Ta krew, jak spłynie na ciebie i na wodę, to ona wejdzie w każde zranienie. To wszystko, co się stało. Ale kiedy on staje się właśnie zmywarką? Kiedy nie podejmujemy decyzji na wrócenie? Tylko chcę albo jest taka potrzeba. To znaczy, w poniedziałek nawrócenie, a w dobry grzech. Poniedziałek nawrócenie, a w dobry grzech. I dans z gwiazdami. A diabeł na perkusji jeszcze ci przygra i powie, dawaj chłopie, całe życie. Dlaczego? To nie podjąłeś decyzji. Nie podjąłeś, macie decyzji. Się czepiłeś tego grzechu i nie chcesz go puścić. Bo może być tak, że znajdziemy upodobanie w tym grzechu, bo on nas jeszcze daje nam odrobinę przyjemności. Że sobie jeszcze podtrzymam ten brak przebaczenia w sercu, pogryzę, niech cierpią, nie? Ten, nie wiem, ojciec, matka, jakaś bliska osoba, ale dawno przyjaciół. Nie, to przecież my cierpimy. Będę tam hejtował go na tym fejsie, ale niech wszyscy zobaczą, jaki to jest po prostu brak, czy to jest źdźwię. Nie puszczę, będę miał z tego jakiegoś jako satysfakcję. I tutaj, kochani, jeszcze raz dotykamy wczorajszych tematów, że to tak, jesteśmy ochrzczeni, jesteśmy kompletnie niewierzący. Mamy certyfikat pierwszej komunii świętej, wierzmowania, czego tam jeszcze, ale jesteśmy na tej stronie. To jest ateizm. I dlatego spowiedź warto czasem naprawdę zatrzymać się i powiedzieć tak, podejmuję decyzję. Jeżeli to poczujesz i przeżyjesz to bardzo mocno, tak podjąłem, tak, dobrze, zdarzy się upadek, zdarzy się drugi, trzeci, ale ty podjąłeś decyzję, to o to chodzi. Jeżeli ty będziesz czuć wstręt do tego grzechu, to znaczy, że osiągnąłeś, znaczy osiągnąłeś. Bóg dał ci zbawienie, on zaczął żyć w tobie, się w tobie cieszy, powie, dawaj, damy radę, pójdziemy. To nie jest to samo, co powiedziałem wcześniej. Wtedy może być tak, że będziesz chodził codziennie do spowiedzi. Ale ty wiesz, że ty podjąłeś decyzję. Konsekwencje wcześniejszych grzechów, może uzależnienia, często od pornografii, seksualność jest bardzo silna. Jeżeli dwie osoby kochające się przeszły ten etap inicjacji seksualnej, no to wiecie, jak to jest trudno. Potem tak stop. Dlatego, że każde spotkanie, każda chwila intymna to jest po prostu, to jest wulkan, ale hormonologiczny, czy jakiś tam, nie wiem, hormonalny. Bo tak działamy. I wtedy przerwać, zastopować. Trzeba to pokazać w świetle. Czasem trzeba pomocy. Ale tylko wtedy o nią poprosicie, jeśli właśnie zobaczycie, że tak, ja kocham tę osobę i ja będę walczyć pazurami, żeby on, mój kochany chłopak, moja kochana dziewczyna, czy osoby, dzieci, nie wiem, żona, mąż, żeby oni nie tracili życia wiecznego. Bo ja nie mogę po prostu zabrać. Paradoksalnie, kocham ich, a z drugiej strony, jak mówi święty Jan, w pierwszym liście, jesteś mordercą, zabijesz. Znowu do ludzi, czyli decyzja. Dostawić to jest decyzja o nawróceniu. Odwracam się radykalnie od grzechu, zwracam się radykalnie do Jezusa. I teraz po spowiedzi świętej zazwyczaj dostajemy też pokutę. I to, kochani, to nie jest tak, że ta pokuta to my musimy Panu Bogu teraz litanią, nie wiem, Matki Bożej, by zapłacić za to, że czy w jakiś sposób wdzięczyć się, bo on potrzebuje tej litanii do Matki Bożej. Nie, kochani, to tak nie działa. Sakrament spowiedzi jest sakramentem uzdrowienia. Jak świadczą przebaczenia, kapłan w imieniu Jezusa przebacza mu grzechy, ale mówi, na przykład wielu kapłanów daje teraz, weź tekst Ewangelii na przykład, przeczytaj sobie Ewangelię świętego Mateusza, rozdział 5, o miłości nieprzyjaciół. Dlaczego on się to daje? Bo jak to przeczytasz, to coś uzupełnić? Nie. Dlatego, że grzech, w który weszliśmy, już zadawany był. Bóg nie musi jeszcze nas chceć karać albo dawać nam jakieś inne tortury. Tylko ten tekst, ta Ewangelia, czy ten różaniec, czy litania, to jest jakby lekarstwo na konsekwencje grzechów, w które weszliśmy. bo On dotyka i rozbija naszą duszę. Dlatego czasami, na przykład w średni wieczór, za ciężkie grzechy, na przykład zabójstwo, albo świętokradztwo, albo kradzież, kapłani dawali pokutę w formie pielgrzymki, na przykład Niemcy, z Lublina do Rzymu. I brał kij, bogaty jakiś człowiek, zostawiał wszystko i bez pieniędzy szedł do Rzymu. I nie chodziło o to, żeby on doszedł do Rzymu. Może on do tego Rzymu nigdy nie doszedł. Może nie wiem, po dwóch tygodniach umarł. Albo rozmyślił się. Ale chodziło o ten chodos, czyli o tę drogę, że wtedy dopiero mówi tak. Ja chcę odzyskać wiarę, że bez pieniędzy, bez domu, bez żadnego wsparcia Bóg przeprowadził mnie przez ten czas. I oni bardzo często odzyskiwali wiarę. Uzdrowienie dokonywało się po prostu od środka. Czyli ta pokuta tak zwana to tak naprawdę jest czas uzdrowienia. Uzdrowienia. Ale to słowo straszne nam tutaj wykrzywia. Nie mamy nawet tej konotacji. Ale Bóg przez dobrego pasterza daje nam, kochani, coś niezwykłego. Daje nam jeszcze, może aż Eucharystię, Komunię Świętą. Kochani, to w Messie właśnie, jeszcze raz w tym samym kościele, który dopatrzył tę fajną sytuację, pewien student kiedyś przyszedł do nas, był przerażony, bo pióro zobaczył. Mówił, że miał jakieś sny, wizje. Ja wtedy w ogóle w to nie wierzyłem, że jakiś komplet, jakiś przyszedł taki nienormalny, coś opowiada. A dzisiaj już wiem, że poważni profesorowie piszą książki na temat wizji i snów, które otrzymują się muzułmanie od Libanu, po Syrię, Bliski Wschód, Turcję. To są setki przypadków, kiedy Jezus Chrystus przychodzi do nich poprzez wizję i sny. Tak na marginesie. Dlaczego? Więc bardzo często my, kapłani, nie mamy jaj, żeby głosić Ewangelię. Przepraszam, że tak to było. W Starym Testamencie już tak było, że gdzie nie było proroków, to Bóg szukał dróg, żeby do tych ludzi się dostać. Bo mówimy o tym lęku, tych niemożliwościach. Po prostu ten dobry pasterz schodzi, on schodzi aż tam na niego, przez te sny, przez te doświadczenia. Ten chłopak miał właśnie taką wizję. Trzy właściwie, trzy sny. Ale ona jest bardzo ciekawa dla nas. Właśnie mówię o Chrystusie, już tak. I 3 miesiące temu miałem sen, pokój, jakiś krzyż na ścianie, za nim jakiś mężczyzna. Sen się skończył, urwał się. Miesiąc później widzę mężczyznę z długą brodą, włosy długie, za nim też szersz, więcej światła. I widzę taki gest wołający, przyzywający. Sam urwał się. I dziś w nocy, pełno światła, mężczyzna, białe ubranie, rozpoznałem go, to był prorok Jezus. Za nim krzyż. On woła mnie po imieniu, pachnę podać i otwiera mi buzię, bierze coś takiego białego, wkłada mi do środka i mówi: Achmed, jak ty będziesz jadł, to będziesz miał życie wieczne. Co on mi da? No wiemy, co on mi dał, co Jezus mi podał. Poszliśmy do kościoła, otworzyłem puszkę z komunikantami, nie konsultowałem, pokazałem biały chleb i chłopak ze mną, chcieliśmy go cucić. Potem był przerażony, to coś złego czy dobrego, mówię, dobre, wszystko nie ma. I rozmawialiśmy jeszcze, pytał się, co to znaczy. Mówię, nie wiem, nie miałem żadnego doświadczenia, nawet nie wiedziałem, co on powiedział. Mówię, pytaj tego Jezusa, może coś... Ja się bałem powiedzieć, mówię, wszystko, przyjdź do kościoła, Bóg się do serca twojego dostał, wejdź do naszej wspólnoty. No, bałem się to powiedzieć. I poszedł, nie wiem. Wierzę, że Pan Bóg jakoś prowadzi. Ale kiedy, kochani, patrzymy głębiej na Eucharystię i to, co się też dzieje w Polsce, szczególnie ten cud eucharystyczny w Sokółce, w Legnicy ostatnim, kiedy komisje zatwierdziły to, w Watykanie Watykański, nie Watykański, kiedy powiedzieli, że ekspertyzy jednoznacznie wskazują na to, że ten kawałek chleba, do którego w jakiś sposób, czy z którego w jakiś sposób wyłoniło się kawałek mięśnia, że jest to kawałek serca mężczyzny, który umierał w agonii. Kochani, to jest klucz, bo w czasie Eucharystii za chwilę otrzymacie Eucharystię, za chwilę otrzymacie ciało Jezusa. On nie daje nam siebie w postaci chcący, żeby być silnym, albo w postaci kawałku mózgu, żebyśmy byli inteligentni, zrobili karierę, poradzili sobie i w ten sposób byli szczęśliwi. Albo łokciu. Przegrzeć się przez ten bieg szczurów, nauczeniu w firmie i tak dalej. Nie daje nam łokcia do jedzenia. Daje nam kawałek serca. I to swojego serca. Dlaczego swojego? Bo chce, żebyśmy kochali tak, jak On nas umiłował. Aż po krzyż. Nie rozumiejąc czasem, dlaczego tak jest. Ja też często nie rozumiem. Zadajecie czasem nam bardzo trudne pytania. Dlaczego cierpienie? Dlaczego umarł? Dlaczego odszedł? Dlaczego? Dlaczego? I często trzeba, tak mi się wydaje, po prostu zamknąć usta i zapytać Jego. Dobry pasterz, historia pasterza jest niezwykła w Starym Testamencie. Ale jeden fakt, który powiedział jeden z braci, nie wiem, czy jest to prawda, czy nie, ale w Piśmie Świętym znalazłem potwierdzenie na to, co mówię. Mówi, że czasem pasterz w trosce o owce, o tą jedną owieczkę, ale też o całe stado, żeby nie uruchomił się taki owczy pęd, że gdzieś spadł do przepaści. Ja pamiętam wielokrotnie, kiedy wracałem do Mariana, to księdza na sanktuarium Mariana, w którym pracuję z bratem Jackiem, wjeżdżamy na górę, prawie 10 km i tam mieszkają pasterze, często w nocy już pijani pewnie, nie pilnują już tych owiec, tych psy, kangale, to też tam mają kości, to wszystko grzeje ziemi. A te owce wierne chodzą po tej drodze, włóczą się. My często samochodem wjeżdżamy w całe stado. I kiedy zginie taka owca, to my musimy płacić. Jakie pasterze na tym zarabiają do czasu? Często robią to specjalnie. Ale czasem pasterz, by chronić taką owcę, chronić jej życie. Ja mówię, zdrówko najważniejsze. A dla Boga twoje życie jest najważniejsze, a twoje życie wieczne jest najważniejsze. Robi coś takiego. Ten brat mi powiedział, bierze tę owieczkę i łamie na nogę. Trach. Później tę nogę nastawia, kładzie balsam, zawiązuje bandażem i kładzie na ramiona. I teraz dopiero widzimy ten romantyczny obrazek dobrego pasterza. Taka biała owieczka, ten pasterz. Takie to piękne. I to obraz tradycyjny, jak to mówię, będę takim pasterzem, będę tak nosił te moje owieczki do tych moich ramion. Tylko, że ja nie wiedziałem, co ten pasterz wcześniej zrobił. Bo ta rozgryka na owce, to on tam 5 minut nie siedział, ale jakoś mi złamała nogę, jakoś mi dotknęła choroba, bo ta owca to tam beczy, a czemu ty mi tę nogę złamałeś, a czemu mnie ta choroba za to dotknęła, a czemu mi w tej szkole nie wyszła, a czemu mi do tej pracy nie przyjęli, a czemu mi beczy, a pasterz mi poczekaj, spokój, easy. I on zaczyna czuć wreszcie serce tego pasterza się uspokaja, bo nóżka boli i powoli, nie 2 godziny, nie 2 dni, 2-3 tygodnie jest na ramionach tego pasterza. I ona zdrowieje i nawiązuje się pomiędzy nimi relacje. Owszem, początek był dość taki trudny, kryzysowy powiedzmy. Ale później ona, ta owca widzi go zupełnie inaczej. Ten brat mi powiedział, że później te owieczki nie odstępują na krok od tego pasterza. Czy to jest Piśmie Świętym? Tak. Prorok Ozeasz. Polecam. Pan nas rozszarpał. Pan nas rozwinął. Pan nas zranił i Pan ranę zawiąże. Prorok Ozeasz. Kochani, życzę Wam takiej cierpliwości, żeby ten obraz tego pasterza dzisiaj został w Waszych sercach, umysłach, z taką nadzieją, że On naprawdę Ciebie szuka. Ale też coś więcej, że On Ciebie nosi. On nie pozwoli Ci zginąć, bo Cię bardzo kocha. On dla Ciebie przyszedł. On nie przyszedł na ten świat dla tłumu. On przyszedł dla Ciebie. Ja wiem, że to jest niemożliwe, tak sobie wyobrazić. Dla mnie, kim ja jestem? Sorry. No właśnie. Jesteś kimś niezwykle ważnym dla mnie. I każdy, kto jest dla Ciebie ważny, jest równie ważny dla Jezusa. Dlatego Duchu Święty, prosimy Cię, byś budował w nas nadzieję, byś podnosił nas w tych naszych trudnych rzeczach, których też nie rozumiemy, które jeszcze sobie nie wyjaśniamy, byś to Ty nam to objawił, byś też Ty nas umacniał. Proszę Cię też, Duchu Święty, za tych tutaj młodych, pięknych, ludzi ogromnych darów i potencjału, abyś Ty w nich budził jeszcze więcej idei, pomysłów, Twoich pomysłów, byś Ty pomagał im je realizować z Twoją wolą, bo oni byli dla tej ziemi światłem świętym, by też przemieniali się w dobrych pasterzy do swoich rodzin, by jako mężczyźni przyprowadzali swoje żony, dzieci przez życie, by jako kobiety potrafiły widzieć w swoich mężach rany, które będą też przyjmować, całować, opatrywać, tak jak Ty byś to zrobił. Prosimy Cię, Duchu Święty, przyjdź i obudź w nas serce dobrego pasterza. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.